przed kilkoma godzinami przez centrum Warszawy przeciągnął dziwny pochód pod hasłem „Przecinamy pępowinę”. Chodziło o rzekomą pępowinę, która miałaby łączyć państwo z kościołem. Organizatorki marszu świadomie i celowo wprowadzają w błąd społeczeństwo i niektóre media. Sugerują, jakoby to państwo było matką, karmicielką kościoła. Tymczasem nawet dzieci wiedzą, że to raczej Kościół uczestniczył w narodzinach naszej państwowości i przez najtrudniejsze wieki był jej depozytariuszem. Kiedy nie było państwa, albo kiedy było ono zniewolone w komunistycznych okowach, wtedy naród odnajdował i zachowywał swoją tożsamość w Kościele. Nawet ludzie niewierzący, którzy dzisiaj plują na Kościół, korzystali przecież ze wsparcia Kościoła, zwłaszcza w trudnych latach 80. Ale żeby nie popaść w kombatanctwo, zwróćmy uwagę na dzisiejszą rolę Kościoła w Polsce. Sama tylko pomoc Caritas dla potrzebujących Polaków, bez pytania ich o wyznanie, w ubiegłym roku przekroczyła wartość 500 000 000 zł. To są setki noclegowni dla bezdomnych i jadłodajni, wydających najuboższym codziennie dziesiątki tysięcy darmowych posiłków. To setki stacji opieki medycznej, hospicjów dla najciężej chorych, świetlic środowiskowych dla dzieci z dysfunkcyjnych rodzin. To kilkadziesiąt domów samotnej matki i okien życia, ratujących życie dzieciom. To wreszcie ponad 600 szkół katolickich rozmaitego typu, począwszy od podstawówek aż po wyższe uczelnie. Kościół swoją działalnością nie tylko wspiera, albo wręcz wyręcza państwo w najtrudniejszych i najbardziej niewdzięcznych działaniach, ale również Kościół integruje społeczeństwo. W naszych czasach, kiedy państwo wycofuje się, zwłaszcza z prowincji, kiedy w wielu miejscach likwiduje się szkoły, urzędy pocztowe, posterunki policji i ośrodki zdrowia, tam parafia pozostaje ostatnią placówką integrującą tamtejszą społeczność. Ksiądz na terenach, z których państwo się wycofało, pozostaje ostatnim reprezentantem jakiejkolwiek instytucji, ostatnią iskrą nadziei. Trzeba jak najszybciej skończyć z kłamliwym mitem komunizmu, że państwo cokolwiek daje Kościołowi, że utrzymuje Kościół. Odwrotnie. To państwo jest na utrzymaniu Kościoła, a nie Kościół na utrzymaniu państwa. Bo to Kościół, my wszyscy, owe ponad 90% mieszkańców naszego kraju, którzy płacimy na to państwo jedne z największych podatków oraz od wszystkiego, co zarobimy, i drugi raz od wszystkiego, co wydajemy. Księża w Polsce, jako jedyni na świecie, płacą podatki od każdego człowieka zameldowanego na terenie ich parafii, niezależnie od tego, czy chodzi do kościoła, czy nie. Instytucje kościelne też płacą, podobnie jak wszystkie inne stowarzyszenia i fundacje. Sam tygodnik Idziemy, który redaguje, corocznie odprowadza do budżetu państwa w postaci VAT i podatku od wynagrodzeń prawie 500 000 zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze opłaty na ZUS i wiele innych. Nie państwo utrzymuje Kościół, tylko my, ludzie Kościoła, utrzymujemy to państwo z jego czasami nieprzyzwoicie rozbudowaną i ciągle rosnącą biurokracją, z wynagrodzeniami średnio o 10% wyższymi w administracji niż w działach produkcyjnych, z niebotycznymi premiami dla urzędników. Same tylko koszty funkcjonowania kancelarii premiera to przecież 120 milionów złotych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż to, co z tak zwanego funduszu kościelnego jest przeznaczane na Kościół katolicki. Dlaczego więc w gazecie wydanej w wielkim nakładzie na dzisiejszą manifestację przekonuje się Polaków, że tak zwany fundusz kościelny pochłonął już 240 miliardów złotych? Czyżby panie, które redagują tę gazetę, wierzyły, że ich koleżanki, kobiety nie potrafią liczyć? Przecież nawet przy obecnych nakładach na fundusz kościelny, aby wydać taką sumę, potrzeba, uwaga, 3000 lat. A wtedy to jeszcze Polski na mapie ani w niczyich zamiarach nie było. Nie o prawdę jednak w tej publikacji chodzi, co przyznała zresztą jedna z autorek tej publikacji, pani Elżbieta Karolczuk. Chodzi raczej o bezczelną prowokację, o przedstawienie Kościoła jako społecznie niewiarygodnego, bo pazernego na pieniądze, żerującego na państwie. Żenujące jest to, że w zorganizowanie i przeprowadzenie dzisiejszej antykościelnej manifestacji zaangażowały się także władze naszego państwa, w osobie pani wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej. Ba, wyraźne zachęty do takich wystąpień można było odczytać nawet w wypowiedziach samego premiera. A jednym z miejsc agitacji, feministycznej agitacji, był usytuowany naprzeciwko Kościoła Świętego Krzyża Uniwersytet Warszawski, gdzie podobnie jak na kilku innych polskich uczelniach za pieniądze międzynarodowych organizacji lansuje się sprzeczną z ustaleniami genetyki, medycyny i biologii ideologię gender. Nie pierwszy to raz, kiedy obłędna ideologia dla dodania sobie powagi podczepia się pod autorytet najbardziej szacownych polskich uczelni. Zagrożenia związane z narzuceniem społeczeństwu tej ideologii według wielu specjalistów, z moim biskupem, arcybiskupem Henrykiem Hozerem, biskupem i lekarzem, przewodniczącym Rady do Spraw Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, są uznawane nawet za większe od tych skutków, jakie w życiu naszego społeczeństwa spowodował komunizm. Walka z pojęciem płci biologicznej jest bowiem uderzeniem w samą ludzką tożsamość, jako mężczyzny i kobiety. Ideologia gender stała się w ostatnich latach głównym orężem skrajnych ugrupowań feministycznych i ogólnie lewackich. W pierwszym rzędzie celem ataków tych środowisk jest Kościół katolicki, jako wspólnota, w której ludzie odnajdują i podejmują powołanie właściwe dla swojej płci. Kościół jest znienawidzony również za to, że stoi na straży niezmiennych wartości i zasad moralnych. Ale ataki feministek kierują się również przeciwko zwykłym kobietom, które ośmielają się deklarować, że w życiu rodzinnym odnajdują szczęście i życiowe spełnienie. Związana z Uniwersytetem Warszawskim i z mającą siedzibę niedaleko stąd krytyką polityczną Kazimiera Szczuka, zanim jeszcze dała się poznać z przedrzeźniania niepełnosprawnej założycielki podwórkowych kółek różańcowych, już w 2004 roku w programie Najsłabsze Ogniwo, który prowadziła na antenie TVN, wsławiła się szyderstwami z młodej anglistki, która zadeklarowała się, że jest szczęśliwa jako żona i matka. Zgadzasz się, że jesteś kurą domową? I wszystko jesteś gotowa zrobić dla swojego męża? To czy mogłabyś teraz przed kamerami dla niego zagdakać? Szydziła kobieta z kobiety. To jedynie maleńka próbka tego, jak wygląda walka o prawa i godność kobiety w wydaniu sztandarowych uczestniczek dzisiejszej zgiełkliwej manifestacji. Albo czy naprawdę dowartościowuje kobiety pomysł Janusza Palikota, aby zamiast kwiatka na Dzień Kobiet rozdawać im przepraszam, że używam tego typu słów w kościele, aby zamiast kwiatka rozdawać kobietom w Dzień Kobiet prezerwatywy? Czy po to, chyba tylko po to, aby mężczyzn zwolnić z jakiejkolwiek odpowiedzialności za kobietę i za dziecko? Czy to nie sprowadza kobiety do roli przedmiotu seksualnego użycia, którego wszystkie koszty ma ponieść ona sama? W tej atmosferze ulicznego, medialnego i politycznego zgiełku przychodzi nam dzisiaj uczestniczyć w gorzkich żalach. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie dzisiaj wyrządzono Bogu i Kościołowi na ulicach naszego miasta, ofiarujemy, tak jak śpiewaliśmy w gorzkich żalach, za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia przemiany. Przypominamy sobie dzisiaj, że na drodze krzyżowej Chrystusa także pojawiały się kobiety. Była Jego Matka Maryja, której poświęciliśmy ubiegłotygodniowe rozważanie. Była pewnie miłosierna, wrażliwa i mężna Weronika, zapamiętana jedynie przez tradycję, a zupełnie nieobecna w Ewangelii. Było tam wiele kobiet, które przyglądały się z daleka. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza, pisze święty Mateusz w Ewangelii. Jak cień gdzieś pojawia się żona Piłata, która ostrzega swojego męża, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dziś we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu. Generalnie są to postacie pozytywne, do których Jezus i ewangeliści odnoszą się z wielkim szacunkiem. Nawet jeśli przeszłość niektórych z tych kobiet była naznaczona grzechem. Co więcej, właśnie do Marii Magdaleny, którą Chrystus wybrał na pierwszą zwiastunkę zmartwychwstania, zwraca się On słowem niewiasto, tym samym słowem, jakim zwracał się do swojej matki w najważniejszych chwilach historii zbawienia. Ale na drodze krzyżowej Chrystusa pojawiają się także jakieś zgiełkliwe niewiasty. Być może były to zawodowe płaczki. I są to chyba jedyne kobiety, do których Pan Jezus zwrócił się z dość szorstkim upomnieniem. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Nadchodzą bowiem dni, kiedy będą mówić: szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas i do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem tak czynią, to co się stanie z uschłym? W tych słowach nie ma żadnego pocieszenia płaczących niewiast, jak chcieliby niekiedy przywykli do obrazu łagodnego Jezusa kaznodzieje i chrześcijanie. Chrystus przywołuje w tym momencie cytat z księgi proroka Ozeasza, który zapowiadał na 8 wieków przed Chrystusem zburzenie sanktuarium w Betel, konkurencyjnego wobec Jerozolimy. Ta zapowiedź wypełniła się w roku 722 przed Chrystusem. Betel, którego nazwę tłumaczy się jako Dom Boży, stało się bowiem według proroka Ozeasza Bet-Awen, czyli domem występku. W ustach cierpiącego Chrystusa pojawia się więc zapowiedź cierpienia i reprymenda, ostrzeżenie. Jest to wezwanie do nawrócenia w obliczu nieuchronnego zburzenia Jerozolimy i jej świątyni. Łatwe wzruszenie i łzy nie mogą odwrócić uwagi od potrzeby pokuty za grzechy własne i własnych dzieci. Zgiełk i rytualny płacz są w tym przypadku nie tylko niepotrzebne, a nawet szkodliwe. Co dzisiaj powiedziałby Chrystus tym, które urządziły zgiełk na ulicach naszego miasta z powodu rzekomych grzechów i błędów Kościoła, z powodu rzekomych cierpień, na które kobiety są narażone przez głoszenie w naszym kraju Bożych przykazań? Czy nie stają się znowu aktualne słowa: płaczcie raczej nad sobą i nad dziećmi swoimi? Nad dziećmi, którym nie pozwoliłyście się urodzić? I teraz jeszcze obnosicie się ze swoim grzechem, jak ze sztandarem? Nad dziećmi, które zostały zdeprawowane przez waszą obłędną ideologię? Płaczcie nad sobą, które stały się pierwszymi ofiarami tej antyludzkiej i antychrześcijańskiej ideologii. Bo słychać w tym jakiś szczególny chichot szatana, gdy kobieta, której łono i serce są przecież szczególnym sanktuarium życia i miłości i której, jak mówił Jan Paweł II, Bóg w szczególny sposób zawierza człowieka. I kobiecie w szczególny sposób zawierza przyszłość. Kiedy kobieta daje się przeciągnąć na stronę cywilizacji śmierci, znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między kulturą śmierci i kulturą życia, pisze Jan Paweł II. Ale blask krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok. Przeciwnie. Na jego tle krzyż jeszcze mocniej i wyraźniej jawi się nam jako centrum i sens i cel całej historii i każdego ludzkiego życia. Witaj, krzyżu, nadziejo nasza jedyna.